gość Radia Doxa.
Naszym gościem jest dzisiaj ksiądz profesor Marek Lis, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się Państwu.
Proszę księdza, w najbliższy wtorek przypadnie 5. rocznica pontyfikatu papieża Franciszka. 13 marca 2013 roku rozpoczął się ten czas. Jak ksiądz ocenia te minione 5 lat? Co to był za czas dla Kościoła i dla stosunków dyplomatycznych między państwem watykańskim a innymi państwami?
Co do samego początku pontyfikatu, nie wiem, czy prawnicy nie upieraliby się, że to jednak nastąpiło 6 dni później. Uroczysta inauguracja pontyfikatu 19 marca 2013 roku. Natomiast dzień 13 marca, przypomnijmy, środa, to był rzeczywiście dzień wyboru papieża Franciszka. Jestem na etapie przygotowywania materiałów do książki, która się ukaże pod koniec marca, która właśnie będzie próbowała być takim oglądem opolskiego środowiska teologicznego, oglądem tego pontyfikatu. No i rzecz jasna zajrzałem również sobie do tych słów, które papież Franciszek wypowiedział na samym początku, gdy po raz pierwszy już żeśmy się dowiedzieli, że habemus papam, georgium i tak dalej.
I to nie było tylko buona sera.
I to nie było tylko cari fratelli e sorelle buona sera, czyli drodzy bracia i siostry, dobry wieczór, ale tam było, porównałem sobie te dwa przemówienia, które wygłosił właśnie papież Franciszek i znacznie dawniej temu to przemówienie, które 16 października roku 1978 wygłosił Jan Paweł II, nowo wybrany papież. Elementy są podobne. Jeden i drugi papież odniósł się do swojego poprzednika. Papież z Polski mówił o nieodżałowanym, opłakiwanym papieżu Janie Pawle I. Franciszek wspomniał swojego poprzednika, tu też nie wiem, czy dyplomatycznie, czy nie, ale nazywając go biskupem emerytowanym Rzymu, więc już nie papieżem, żeby nie było wątpliwości, kto 13 marca jest papieżem. Obaj się odwołali do swojej także pobożności maryjnej, oddając i siebie, i swoją posługę jej w opiece. Jan Paweł II w pierwszym zdaniu powiedział, że oto kardynałowie wezwali go z dalekiego kraju, podczas gdy u Franciszka jest takie ładne zdanie, że kardynałowie poszli go szukać aż na krańce świata. A więc ten daleki kraj rozszerzył się rzeczywiście na samą końcówkę. Zwracam uwagę na to przemówienie, już pomijam to, co było niesłychanie interesujące, nie tylko wprost zachęta do modlitwy, bo to widzieliśmy i w poprzednich wystąpieniach, zaraz po wyborze poprzednich papieży, ale także ta milcząca prośba o błogosławieństwo ludu zgromadzonego na placu świętego Piotra. Ale wspominam to przemówienie, dlatego że tam się pojawia wątek ważny. Mianowicie papież, który mówi tuż po swoim wyborze, pojawia się pierwszy raz na balkonie Bazyliki świętego Piotra i mówi o byciu z krańców świata. I proszę zwrócić uwagę, przypomnieć sobie, ile razy ten wątek peryferii, krańców, odległości, dystansu, który trzeba pokonać, u papieża Franciszka się pojawia. Myślę, że gdy te 5 lat możemy jakoś zacząć podsumowywać, to warto zwrócić uwagę na to słowo klucz, które mówi o pokonywaniu odległości. To jest właściwie wpisane w ten termin samej posługi. Mówimy o pontifexie, o papieżu. Tak to się po łacinie określa. Pontifex to jest budujący mosty. Budować mosty, by odległości do tej pory nieprzekraczalne ze sobą połączyć. Myślę, że papież Franciszek ma tego świadomość. Papież Franciszek ma świadomość tego, że Kościół trzeba otwierać, więc znowu symbol otwierania Kościoła staje się takim obrazem wywracania, burzenia murów, otwierania, budowania raczej pomostów, szukania tego, co łączy. Myślę, że to możemy odnaleźć i rzecz jasna ta postawa Franciszka również ma swoje odniesienia w jego działalności na forum międzynarodowym. Przypomnijmy sobie, to jest papież, który w momencie wyboru był już człowiekiem, no, dość wiekowym. Jan Paweł II miał lat 58, papież Franciszek zbliżał się do 80, 76 lat, gdy był wybierany i mimo tego wieku, który byłby już wiekiem spokojnej emerytury, odpoczynku, pewnie pełnienia jakiejś posługi, ale tak jakbyśmy to powiedzieli na pół gwizdka, ten papież rozpoczął swoje podróże w te kraje, które bywają krajami zapomnianymi, które nie znajdują się na być może tych najważniejszych, najbardziej interesujących planach współpracy międzynarodowej różnego szczebla.
Ksiądz mówi o tym rozszerzaniu granic, o tym zmniejszaniu dystansu pomiędzy państwami, ale tu od razu nasuwa mi się taka refleksja. Czytając publicystów, którzy zajmują się życiem współczesnego Kościoła, wydaje mi się, że często podkreślane pochodzenie papieża Franciszka, czyli ta Ameryka Łacińska, odnosi nas do spojrzenia na Kościół właśnie z zupełnie innej perspektywy, nie tej perspektywy europejskiej, ale moje pytanie będzie teraz dotyczyło nieco tej dyplomacji. Czy to pochodzenie papieża Franciszka warunkuje chaos, który często się pojawia w tej sferze medialnej, bo z jednej strony papież skraca dystans między dziennikarzami, nie lubi tego, może nazwijmy to taką formularza dyplomatycznego, którym się posługiwali wcześniejsi papieże, ale te jego wypowiedzi często mogą być odbierane w sposób taki dosyć dwuznaczny. Czy to tylko pochodzenie?
Ja myślę, że to nie jest kwestia tylko pochodzenia, no bo nie jest tak, że jeżeli ktoś jest z Ameryki Łacińskiej, to jest od razu takim generatorem chaosu, żeby tak to trochę brzydko nazwać. Natomiast przy papieżu Franciszku, tu wspomniała pani bardzo słusznie publicystów, pewnie by trzeba było odwołać się do pewnego zwrotu, który się pojawia już u Benedykta XVI. Benedykt, który mówił o synodzie, czy też soborze, a potem także o konklawę, realnym oraz medialnym. To, co wiemy i to, co jest przekazywane przez media. Nie ukrywajmy, papież Franciszek został wybrany papieżem w momencie, kiedy media wyglądały już zupełnie inaczej niż raptem kilka lat wcześniej, 8 lat wcześniej, gdy wybierany był papież Benedykt. To zresztą widać świetnie, gdzieś takie memy się pojawiają w sieci, pokazujące, jak wyglądała perspektywa tej alei, czy też ulicy Pojednania, Via della Conciliazione, tłum oczekujący na ogłoszenie wyników konklawy, białego dymu, papież, który się pojawia, i widzimy zdjęcie z 2008 roku, ulica wypełniona, plac wypełniony. To samo zdjęcie 2005 roku. To samo zdjęcie 8 lat później, wybór papieża Franciszka. Widzimy taki sam tłum szczelnie wypełniający plac i nad głowami tych wszystkich ludzi setki tysięcy maluteńkich, mniej więcej w niebieskawych kolorach jarzących się telefonów. To już jest ten moment, gdy publicystyka także o papieżu jest uprawiana w przestrzeni nie tylko dziennikarskiej. Gdybyśmy przyjrzeli się temu, co o papieżu mówią i piszą publicyści, to znajdziemy właściwie znowu się na antypodach. Być może nawiązanie do tej przemowy papieża Franciszka z krańców świata, bo tu rzeczywiście na krańcach myślenia o papiestwie są z jednej strony sformułowania chyba brane przez ich autorów na serio, że oto mamy do czynienia z wyborem nielegalnym, że tak naprawdę Franciszek nie jest papieżem, że mamy do czynienia z kimś, kto jest na wzór antychrysta. A więc negatywna postawa, właściwie odrzucenie i potępienie papieża, który prowadzi do zniszczenia Kościoła, a z drugiej strony ludzi, którzy potrafią pisać, to można sobie udokumentować googlując, że właściwie papież Franciszek jest jak Pan Jezus. Myślę, że ani to stwierdzenie Franciszek równa się Pan Jezus, ani papież Franciszek równa się heretyk nie odpowiadają prawdzie. Natomiast ta prawda znajduje się gdzieś po środku. Papież Franciszek to jest jednak również, przepraszam, że na to tak spojrzę troszkę jako medioznawca, to jest również produkt medialny. I różnego rodzaju jego zachowania, czy też gesty, poczynając od zamieszkania w domu świętej Marty, poprzez te posiłki, które spożywa w restauracji tegoż hotelu, czy też tych codziennych mszy odprawianych w kaplicy, to jest jednak produkt medialny, a nie rzeczywistość. Bo ci, którzy tam bywają, wiedzą doskonale, że owszem, tego papieża można zobaczyć, ale on siedzi w takiej strefie tejże restauracji, że nikt poza najbliższymi, poza wybranymi osobami, które na daną okoliczność są zapraszane, do jego stołu dosiąść się nie może i podejść nie może. Na mszę w kaplicy świętej Marty mogą przyjść tylko ci wszyscy, inaczej, dokładnie takie same osoby, jakie przychodziły na mszę do kaplicy w apartamentach Pałacu Apostolskiego do Jana Pawła II czy do Benedykta XVI. gdy pokazywane nam są te schodzone buty papieża Franciszka jako znak jego prostoty i ubóstwa, to przypomnijmy sobie choćby ten wątek, który widzieliśmy już wielokrotnie, w filmach fabularnych się pojawiał, Jana Pawła II, który ma te same schodzone buty, który nie ma stosownych czerwonych skarpetek w momencie, gdy powinien uczestniczyć w konklawie. A więc podobieństwo mamy dość spore. Być może pamięć nasza jest zawodna. Nie pamiętamy tego, co działo się lat temu, 30 czy 40 temu. Natomiast aż takiego nowum w sprawowaniu urzędu świętego Piotra u Franciszka nie widzę. Nawet te piękne gesty, jakie są całkiem niedawno, to dziecko, dziewczynka zdaje się z syndromem Downa, która zaczęła podchodzić i papieżowi, można powiedzieć, dokuczać. Papież ją zaakceptował, przyjął, usadził i dalej, trzymając ją za rękę, prowadził swoją myśl. Ale to już widzieliśmy u Jana Pawła II, który także te dystanse eliminował, odrzucał. Zatem myślę, że to, co wydaje nam się rewolucyjne, tak naprawdę jest kontynuacją takiej bardzo ludzkiej twarzy papiestwa, która na szczęście istnieje i która, no, rzecz jasna, różni się od tej hieratyczności, jaka istniała jeszcze w wieku XIX czy nawet na początku XX.
Proszę księdza, niestety nieubłaganie czas nam ucieka, ale na koniec rozmowy zadam pytanie, które pewnie właśnie w tej sferze publicystycznych antypodów pojawia się dość często. Schizma grozi Kościołowi?
Schizma zawsze grozi Kościołowi. Myślę, że gdybyśmy się przyjrzeli poszczególnym wydarzeniom pontyfikatów kolejnych, chociażby w XX wieku, to proszę, żebyśmy nie sięgali za daleko. Zobaczmy, co się działo w wyniku Soboru Watykańskiego II. A więc to są lata, początek lat 60. Sobór się kończy w 65. roku. Wtedy chociażby reforma liturgiczna, ale także dialog ekumeniczny jako ważny postulat, nowe spojrzenie na Kościół generuje bardzo silny ruch tradycjonalistyczny, który się krystalizuje wokół arcybiskupa Lefebvre'a. To prowadzi do pęknięcia, do jednak schizmy wywołanej udzieleniem święceń kapłańskich, potem biskupich w 88 roku w czerwcu, osobom, na które Stolica Apostolska nie wydała zgody. Widzimy pęknięcia za czasu pontyfikatu Benedykta XVI. Papież, bardzo bym powiedział, z punktu widzenia teologicznego, ale także kościelnego, poukładany. Tam w tym jego myśleniu nie było miejsca na taką fantazję, jaką widzieliśmy u Jana Pawła II, czy też widzimy u Franciszka, ale tam również te pęknięcia dają się zauważyć, chociażby w dialogu ze współczesnym światem. I to, że ciągle coś na tej bryle Kościoła, gdy myślimy tutaj symbolicznie o obrazie Kościoła jako także budowli, ciągle gdzieś jakiś tynk się sypie, ciągle gdzieś jakiś kawałek gzymsu odpada, ciągle gdzieś jakieś pęknięcia się pojawiają, ale przecież zadanie papieża to jest troszczyć się o jedność. I myślę, że tutaj ten obraz, który zawdzięczamy świętemu Franciszkowi, ale z Asyżu, oraz Innocentemu III, któremu śni się Kościół popadający w ruinę i biedaczyna, który na własnym grzbiecie, własnymi dłońmi go dźwiga. Myślę, że to jest za każdym razem zadanie papieży. Troszczyć się, by to, co ciągle jest zagrożone jakimś upadkiem, jakimś kryzysem, jakimiś niebezpieczeństwami, by o to się troszczyć i tę jedność i piękno przywracać.
I o tym wszystkim dzisiaj opowiadał i państwu, i mnie ksiądz profesor Marek Lis, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Do usłyszenia.
Poranny gość Radia Doksa.